Bum, dziewiąta wybiła, Antoni Opaliński i nowy przegląd prasy.
Dzień dobry, strasznie szybko ta dziewiąta wybiła, już ani słowa o rekonstrukcji. Na ekonomicznych stronach Rzeczpospolitej rosyjskie nawozy zalewają nasz rynek. Producenci ze wschodu zapowiedzieli ekspansję do Unii. W Polsce efekty już widać z roku na rok. Do Polski napływa coraz więcej zagranicznych nawozów, głównie z Rosji. Dla rolników to szansa na zakup tańszych nawozów, dla krajowych producentów zaś konkurencja, z którą trudno wygrać. A o strategicznym znaczeniu przemysłu chemicznego i także produkcji i sprzedaży nawozów mówił w naszej audycji Piotr Maciążek.
Dwóch rosyjskich oligarchów, niejakiego Rybowlewa, który ma prywatną wyspę, który podarował tą wyspę swojej córce na 18 urodziny. To właśnie potentat w dziedzinie nawozów sztucznych, Rybowlew, a drugi to Moshe Kantor, który chciał przejąć Tarnowskie Azoty.
I o tym tylko w Radiu Wnet można było swego czasu usłyszeć. Uczynią ziemię wspaniałą, czy usuną konkurentów? Jędrzej Bielecki z Paryża o rozpoczynającym się właśnie szczycie klimatycznym w Paryżu, na który zdaje się już pojechał pan minister Szyszko, skoro go nie zdekonstruowano, czy też zrekonstruowano.
Wczoraj złożył przysięgę.
Czyli miejmy nadzieję, że teraz jest tam i broni polskich interesów. Walka z ociepleniem klimatu z fazy deklaracji zaczyna wchodzić do etapu całkiem konkretnych decyzji. Kilka tygodni temu przed szczytem rząd francuski przeforsował w Zgromadzeniu Narodowym ustawę, która wprowadzi zakaz sprzedaży aut benzynowych i diesli po 2040 oraz całkowicie wstrzyma wzrost emisji dwutlenku węgla przez gospodarkę kraju od 2050 roku. Ja nie wiem, czy takie rzeczy można wstrzymać ustawowo, ale to też jest kwestia poważnej konkurencji ekonomicznej, dlatego że promowanie przez Francuzów wysoko rozwiniętych technologii może spowodować duże kłopoty dla krajów o gospodarce opartej na węglu, na przykład takich jak Polska, i Francuzi wcale tego nie ukrywają. Możemy sięgnąć też do tygodników, bo chyba jeszcze ich w tym tygodniu nie było. Tu oczywiście jest dużo materiałów o zmianie premiera, ale już nie będziemy o tym wspominać, ale na przykład w tygodniku do rzeczy jest też ciekawy artykuł Piotra Semki o gambicie ojca Rydzyka. Łamanie lodów, czyli gambit ojca Rydzyka. O co chodzi? Chodzi o kontakty Radia Maryja z częścią środowisk żydowskich, między innymi znanym również u nas z panem Johnem Danielsem, i o tym, że środowiska lewicowe są bardzo niezadowolone, bo okazuje się, że ta kuźnia antysemityzmu strasznego polskiego, jakim miały być media toruńskie, jest miejscem, gdzie wielu przedstawicieli społeczności żydowskiej chętnie bywa, zwłaszcza tych, którzy są zwolennikami państwa Izrael. Piotr Stymka tutaj opisuje o tym, jak w środowiskach prawicy izraelskiej w pewnym momencie zorientowano się, że oczywiście można z europejską lewicą potępiać antysemityzm w Polsce czy na Węgrzech, bo już niekoniecznie we Francji, ale jak przychodzi co do czego, to te same środowiska są bardzo antyizraelskie i zdaje się, że ojciec, dyrektor Tadeusz Rydzyk, wyciągnął z tego wniosek i stąd ten gambit. Natomiast w sieci Wojciech Reszczyński, przepraszam, wspomina Witolda Szylina Michałowskiego, ciekawą postać znaną również z anteny Radia Wnet, człowieka, który pisał o Ferdynandzie Osendowskim, który równocześnie znał się dość dobrze na rurociągach i na kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i był człowiekiem o, nazwijmy to, kolorowym życiorysie. W Neue Zürcher Zeitung jest ciekawy materiał o męskiej kulturze w Dolinie Krzemowej. O co chodzi? Mianowicie w Dolinie Krzemowej, gdzie z pozoru oczywiście to jest Kalifornia, tam są nastroje bardzo lewicowo-liberalne i tolerancyjne, ale tak naprawdę w największych firmach krzewi się męska kultura tych dziwaków w okularach. To przeważnie są faceci, którzy uważają,
że... Feministki nazywają ich szowinistami.
Znaczy właśnie feministki jak dotąd nie nazywają ich szowinistami, nie? Bo to były takie kręgi bardzo liberalne, ale tak się jakoś złożyło, że tam powstaje, zdaniem autora tego artykułu w szwajcarskiej gazecie, Adriana Dauba, pod przykrywką tego takiego tolerancyjnego liberalizmu, bardzo taka męska kultura fachowców, którzy po prostu uważają, że są lepsi od reszty świata, że to oni budują przyszłość świata i że po prostu cała reszta to są przy nich frajerzy. Jeśli jeszcze chodzi o Amerykę, to na portalu Breitbart.com były doradca Donalda Trumpa i twórca tego portalu, jego szef Steve Bannon, mówi, że w piekle jest specjalne miejsce dla tych republikanów, którzy nie będą wspierać prezydenta Trumpa. W tle są tam lokalne wybory w Alabamie, tu oczywiście gdzieś tam też są jakieś oskarżenia o molestowanie seksualne wobec kandydata republikanów, ale Steve Bannon twierdzi, że establishment republikański cały czas szuka pretekstów, żeby nie wspierać w konkretnych sprawach prezydenta Donalda Trumpa, i mówi, grozi w imieniu elektoratu republikańskiego, że tym, którzy nie będą wspierać prezydenta, zostanie to zapamiętane. Jeszcze może zajrzymy do dziennika Gazety Prawnej. Tu jest taka jedna ciekawostka też ekonomiczna, ale nie tylko o ekonomię chodzi. Bitcoin, proszę Państwa. Startuje duża kampania ostrzegająca przed kryptowalutami na początek w internecie. Kryptowalut nie da się już ignorować. Cena Bitcoina bije kolejne rekordy, a jego kurs do złotego jest blisko 60 tysięcy złotych. Od wczoraj można też na niego zawierać kontrakty terminowe na chicagowskiej giełdzie. Dlatego banki centralne, poza których kontrolą są wirtualne waluty, zaczynają przywiązywać do Bitcoina i jego mutacji coraz większą wagę. Artykuł Bartka Godusławskiego, krucjata NBP i KNF przeciwko Bitcoinom w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ostatecznie wszystko obraca się wokół pieniędzy.
Jak zwykle. Dobrze. Za moment rozpoczniemy, już właściwie rozpoczęliśmy ostatnią, trzecią godzinę Poranka Wnet. W niej niespodzianka, bo będziemy rozmawiać z królową polskiej mafii i ze specjalistą od Hiszpanii i spraw Kościoła. Ale zanim to się stanie, to trochę prywaty. Przemycam znowu krakowski, tym razem zespół Cheap Tobacco i utwór Anioł Stróż.